poza protokołem.
Witamy w programie, w którym mamy nadzieję poznać znane powszechnie osoby od nieco mniej oficjalnej strony, na tyle, na ile pozwoli nam czas. Przekonamy się zresztą, w którą stronę powiedzie nas dzisiejsza rozmowa, a gościem poza protokołem jest profesor Stanisław Mikołajczak, polonista, językoznawca, teraz już na uniwersyteckiej emeryturze. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Cieszę się, że pan przyjął zaproszenie. Chociaż to nie jest tak, że trudno pana wyciągnąć z domu, bo trochę przekornie powiedziałam o tej emeryturze, bo z drugiej strony no jest pana pełno. Oprócz profesora językoznawcy musimy jeszcze przecież dodać, że jest pan szefem AKO, czyli Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest pan osobą, która walczy o powrót w przestrzeń Poznania Pomnika Wdzięczności. Prywatnie jest pan i ojcem, i dziadkiem nazywanym...
I pradziadkiem.
I pradziadkiem nazywanym dziadkiem Staszkiem.
Tak.
Tych ról jest dużo, tak jak każdy w życiu ma swoje role i te prywatne, i społeczne. Ja gratuluję panu energii i takiej niezłomności, która staje się pana znakiem rozpoznawczym, ale chciałabym zacząć od czasów, kiedy to nie pan jest ojcem, dziadkiem, pradziadkiem, tylko to pan jest małym Staszkiem. Czyli zapytać o dzieciństwo, o to, jak pan je wspomina.
Tak, ja jestem synem wielkopolskich chłopów i ten syn wielkopolskich chłopów urodził się w Gnieźnie. Dlatego, że moi rodzice i dziadkowie zostali przez Niemców wyrzuceni z gospodarstwa. Cudem udało im się wymknąć z garbarni, gdzie zostali pierwotnie skoszarowani i zamieszkali w Gnieźnie i całą okupację spędzili w Gnieźnie. Potem kupionym od rosyjskich żołnierzy koniem wrócili do miejscowości, w której zostali wypędzeni, to jest Turostowo, taka miejscowość koło Kiszkowa, 12 kilometrów na północ od Pobiedzic na skraju Puszczy Zielonki. No i tam jako chłopiec dorastałem, mówiłem gwarą oczywiście. Ale bardzo wcześnie ujawniły się pewna inteligencja, trudno powiedzieć to jakoś inaczej, pewna inteligencja, ale także ciekawość świata, która przejawiała się w tym, że dużo czytałem. Ja w czasie szkoły podstawowej, a moja szkoła podstawowa była na tamte czasy typową szkołą wiejską, ja się uczyłem w takiej szkole, gdzie uczyło dwoje nauczycieli. Dyrektor szkoły i jego żona. Klasy były łączone. Całą pierwsze 6 klas uczyłem się w klasie 1, 2, 3, 4, 5, 6, które były łączone. Pół było ciche, pół było głośne. A potem 7 klasę już robiłem normalnie. Ja w tej turostowskiej szkole przeczytałem całą bibliotekę. Także nauczyciel musiał sprowadzać książki. I oczywiście tam moja wielka fascynacja to była oczywiście od samego początku Sienkiewiczem. Ja, że tak powiem, ukształtowałem się na Sienkiewiczu, a później dopiero już na studiach, częściowo w liceum, poszerzyłem to o literaturę romantyczną, która była mi bardzo, bardzo bliska. Jako dziecko 8-letnie biegałem na lekcje religii, które przygotowywały do pierwszej komunii 6 kilometrów przez Bezdroża. To była Dąbrówka Kościelna. Tam były właśnie Bezdroża i takie dziecko 8-letnie 6 kilometrów miało. Kończyłem o 2:30 zajęcia w szkole i musiałem zdążyć na 3:00 tam. I wracałem, jak było już jesień, późno w nocy. To taka przygoda dziecka z tamtego czasu.
Tak, ja myślę, że takie opowieści są państwu bliskie. Takie historie zdarzały się. Nie jest to jedyna historia życia. Natomiast te książki, o których pan wspomniał, miał pan wrażenie, że otwiera się przed panem świat? Czy pan trochę ucieka z tego świata, w którym funkcjonuje? Jak to było?
Nie, to była chyba ciekawość świata, ciekawość tego, pewna taka dziecięca wyobraźnia. Ja rzeczywiście rodzice zasadzili w pewnym roku sad. Ja uciekałem do tego sadu i w tym sadzie czytałem. Oni mnie wołali i tam nie zawsze skutecznie. Albo potem gdzieś na strychu siedziałem przy świetce, bo na strychu nie było elektryczności, na dole była i tam przy świetce czytałem. Dużo czytałem, rzeczywiście dużo.
Jest szkoła podstawowa.
Tak, i potem ja miałem brata i siostrę, niestety oboje nie żyją. Starszy brat pojechał potem do technikum mechaniczno-elektrycznego do Torunia. On był słabszy fizycznie ode mnie, więc rodzice planowali, że ja przejmę gospodarstwo. I jak skończyłem szkołę podstawową, tę siódmą klasę, to przed dzień egzaminu do liceum Chrobrego w Gnieźnie przybiegł do rodziców nauczyciel i powiedział, co wy robicie, takiego zdolnego chłopaka chcecie zmarnować, czy on musi się kształcić. I przekonał moich rodziców i następnego dnia pojechałem do Gniezna, zdałem egzamin. Tak się zaczęła moja droga ku dalszej karierze kształceniowej.
Czy ta przygoda, ten moment, kiedy nauczyciel stawił się za panem i zmienił pana życie?
Tak.
W tamtym momencie. To jest coś, co panu też patronowało jako późniejszemu dydaktykowi, profesorowi. Ja nie znałam tej historii. Natomiast wydaje mi się, że ja widzę tutaj punkty wspólne. Czy pan ma taką świadomość, że też nieraz wpłynął realnie na życie swoich studentów?
Tak, trochę tej świadomości o wpływie na życie studentów mam, dlatego że póki nie zostałem profesorem, ja miałem znakomity kontakt ze studentami, oni przychodzili do mnie, zwierzali się nawet z sercowych problemów. Jak zostałem profesorem, to się zrobiła bariera taka, no stopnia profesorskiego i to się jakby urwało. To się wtedy urwało, bo już jakby tak w jego oczekiwaniu byłem za wysoko, że mogłem ich nie rozumieć. Ale czy to wtedy tej świadomości nie miałem. Ale ten nauczyciel, pan Tuchowski, on jest wart przypomnienia, bo to był nauczyciel, który w wiosce, która liczyła chyba 36 gospodarstw, organizował, wystawiał sztuki teatralne. Grube ryby Bałckiego, Fredry. On zbierał jesienią tych chłopów i chłopki, przygotowywał, robił próby. Ja przyjeżdżałem tylko na sobotę, no bo byłem w Gnieźnie i mogłem być tylko suflerem i konferencjerem, który zapowiada te sztuki. Myśmy jeździli potem po różnych miejscowościach, w gminach i to odgrywaliśmy. To było coś fascynującego. Jak patrzę z tej perspektywy, to była piękna kultura tamtego czasu. To zostało zamordowane przez telewizję. Jak się pojawiła telewizja, to wszystko siadło, bo ludzie zobaczyli inny poziom, prawda? A poza tym woleli patrzeć w telewizji na tamte rzeczy niż samemu w czymś uczestniczyć. Ale ten okres niesamowicie ciepło wspominam.
A później, po skończeniu szkoły, wybrał pan polonistykę. Czy to był pierwszy wybór, czy jak to się stało?
Cały czas miałem wybór między historią i polonistyką. Zdecydowałem się na polonistykę, ponieważ kolega z klasy szedł na polonistykę i tak dwójkę poszliśmy.
I po prostu się udało, to zdeterminowało znowu.
Tak jest.
Pana życie.
Tak, bo w pierwszym dniu pobytu na studiach poznałem w grupie moją przyszłą żonę.
Państwo konsekwentnie tak szli razem, najpierw na studiach, jeszcze za młodych lat, no później tworząc rodzinę i przez długie, długie lata. Zresztą pani doktor Bożena Mikołajczakowa też była znakomitym dydaktykiem. Również
lepszy ode mnie.
Niektórzy tak mówią.
Ja też.
Niestety nie mogę dyskutować, bo nie było mi dane bezpośrednio spotkać się z nią na zajęciach. Natomiast ludzie, którzy ją wspominają, nie są w stanie mówić o niej inaczej niż właśnie ciepło. Ja czytając wspomnienia na temat pana żony, dowiedziałam się już post factum, że mówiono o niej mama.
Tak, owszem.
To też charakteryzuje postać. Natomiast chcę...
A przy tym była bardzo wymagająca.
Pan też.
Też.
To jest wspólny mianownik, a jednocześnie i ona i pan roztaczaliście jakieś takie właśnie ciepło w stosunku do studentów, które nie przekraczało żadnych granic. To jest też bardzo ciekawe, bo wspomniał pan, że zmieniła się relacja ze studentami w momencie, kiedy pan został profesorem, ale o ile mogę pokusić się o własne wspomnienie, to nie był taki dystans wobec profesora nobliwego, który mówi do nas ex cathedra. Mówi
tak
do nas o...
Wbrew mojej osobowości.
Nawet jeżeli ktoś był nogą z gramatyki, nawet jeżeli komuś nie szło w tej dziedzinie, a był świetny w innej, to nigdy nie było to elementem jakiegoś pana humoru. Nigdy nie czuliśmy się gorsi bądź potraktowani źle przez pryzmat przedmiotu. To jest tak, jakby nauka była jednym torem, a jakiś aspekt człowieczeństwa, który zawsze pan dostrzegał, takie mieliśmy solidarne poczucie, to było też coś wyjątkowego. A wracając do pana żony, co jeszcze chciałby pan dodać?
No, że po prostu na pierwszych zajęciach spotkaliśmy się. Ja siedziałem gdzieś przed ostatniej ławce pod oknem, ona siedziała w pierwszej ławce przy drzwiach i tak z ukosa z tyłu ją widziałem i od razu po prostu wpadła mi w oko. No i po pierwszym semestrze to już była moja dziewczyna i po prostu przez całe studia byliśmy razem. Mieliśmy najpierw taką grupę studencką, gdzie się wspólnie uczyliśmy. I potem ta grupka się z 6 osób zmniejszyła do 4. W tej grupie żona została nazwana przez starszą koleżankę kotkiem i ona tym kotkiem była do śmierci.
A ona jak do pana mówiła?
Staszek. Tak, ona mówiła Staszek, tak. No i tak myśmy stworzyli dosyć taką dziwną, czasem żartem mówię, patologiczną rodzinę, dlatego że my oboje byliśmy polonistami. 3 nasze córki poszły też na polonistykę, skończyły polonistykę, no co już w ogóle jest ewenement, a syn mówił, że jak go będziemy denerwować, to też pójdzie na polonistykę, więc go nie denerwowaliśmy i skończył prawo. No i potem tak się złożyło, że byliśmy razem w grupie, potem byliśmy razem na seminarium magisterskim, razem pracowaliśmy całe życie, nawet przez 16 lat byłem jej szefem zakładu, ale tylko w pracy, bo w domu się odwracało.
Pan jest propagatorem czegoś, co pan określa jako nowoczesny patriotyzm.
Tak.
Zawsze starał się pan też edukować studentów i opowiadać o tym, co zdarzyło się 13 grudnia.
Nie, wcześniej. Ja studentom mówiłem, co się działo od września 80 roku.
Do tego tematu przejdziemy za chwilę, ale zwykle gościa prosimy też o przygotowanie utworów, które wybrzmią specjalnie na pana życzenie. Po pierwszej posłuchamy pieśni dla powstańców wielkopolskich, która ukazała się na płycie, która jest dołączona do Wielkopolski w naszych sercach, takiego wydawnictwa, które ukazało się no prawie już 3 lata temu, na stulecie odzyskania niepodległości Polski i stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Posłuchajmy.
Poza protokołem.
Powstańcza pieśń wdzięczności, pomnik wdzięczności. Pojawia się ta wdzięczność w odniesieniu do pana działalności. Przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji jest profesor Stanisław Mikołajczak. Zanim zapytam o stan wojenny, to może właśnie o tę wdzięczność. Za co pan jest wdzięczny?
Myślę, że my jesteśmy, powinniśmy mieć olbrzymią wdzięczność dla powstańców wielkopolskich i w ogóle dla patriotów polskich w XIX wieku, że potrafili przez tyle lat, przez 6 pokoleń utrzymać poczucie walki o niepodległą Polskę. Ja się wielokrotnie zastanawiałem, jak ja bym się w tamtym czasie zachował i do końca nie wiem. Także ja jestem dla nich naprawdę pełen podziwu. 6. pokolenie wywalczyło nam wolność, jaką oni musieli mieć siłę moralną. I dlatego we mnie jest taka głęboka potrzeba upamiętnienia tej ofiary życia, ofiary trudu. Powstańców tak bardzo wielu nie zginęło, 2,5 tysiąca, ale znacznie więcej ich Niemcy wymordowali w czasie II wojny światowej, bo oni wyłapywali tych powstańców i rozstrzeliwali na rynkach miasteczek czy w lasach. Ponad 6 tysięcy było rannych, byli bardzo brutalnie traktowani, póki w połowie stycznia nie objęła ich konwencja genewska, że mogli być traktowani jako jeńcy wojenni. Za to musimy iść wdzięczni, dlatego mam taki emocjonalny stosunek do odbudowy pomnika, właśnie pomnika wdzięczności.
A tak prywatnie?
Prywatnie?
Pan jako Staszek. Jestem wdzięczny, cieszę się, że zdarzyło się.
Nie wiem, ja po prostu jakoś o tym dotąd nie myślałem, za co ja mam być komu wdzięczny. Rodzicom, że mnie ukształtowali. Moi rodzice byli prostymi chłopami, kończyli 4 klasy, bo takie wtedy było wykształcenie. Moja mama się łatwo wzruszała, co niestety przejąłem w genach po niej, to mi czasem w życiu przeszkadza. Natomiast ojciec był dosyć twardym człowiekiem emocjonalnie i wzruszał się właściwie w dwóch momentach, tylko jak widział polską flagę i polski hymn, jak słyszał. To, co mu się oczy szkliły, myśmy to jako dzieci widzieli. Nie mówiło się o patriotyzmie, ale się czuło, że to są polscy patrioci, to tak wynikało z takich codziennych rozmów. I oni mnie tak pierwotnie ukształtowali. No, potem mogę oczywiście być wdzięczny za wspaniałe życie z moją żoną. Czasem moim dzieciom mówię, że jako 18-letni chłopak wybrałem wam najwspanialszą matkę i że przede wszystkim za to powinniście mi dziękować. I oni się ze mną zgadzają.
Pan wybrał, czy ona pana?
Nie, ja wybrałem. Musiałem starać się walczyć. Tak, także to były moje wielkie 4,5-letnie starania. Przy okazji nie ujawnię szczegółów, ale bardzo pomógł mi Sienkiewicz.
Szlachetnie.
Tak.
Polecamy ten sposób, jak państwo słyszą, potrafi zadziałać.
Poza tym jestem także wdzięczny losowi, a chociaż to też jest duża zasługa żony, że wszystkie moje dzieci są znakomicie ukształtowane, mają świat wartości taki, który ja bardzo szanuję, bardzo mi bliski. Mamy świetne kontakty rodzinne, które zapoczątkowała żona. Ona prowadziła takie wieczorne rozmowy, jak dzieci mówiły, sprawdzała stan wojsk. I żona zmarła prawie 4 lata temu. Staram się te kontakty podtrzymywać. No i myślę, że tak nie w tej skali, co robiła żona, jakoś mi się to udaje.
Jestem przekonana, że tak. Tym bardziej, że i to nawet sięga poza rodzinę. Bo dowiedziałam się, rozmawiając przed naszym spotkaniem, że nawet dzieci pana pracowników czy uczniów potrafią mówić na pana dziadku Staszku.
Tak,
więc
tak.
To ciepło sięga dalej pośrednio.
Miło mi to słyszeć. Czasem to rzeczywiście dają mi poznać.
Pan wydaje się takim monolitem, to znaczy człowiekiem niezwykle spójnym, ale zastanawiam się, czy pan ma jakieś wady?
No pewno, że ma.
No ale jakie?
No pewno jako dziecko chłopskie jestem uparty. Znaczy nie mogę powiedzieć, że jestem zamknięty na argumenty, ale jak coś do czegoś jestem przekonany, to nie odpuszczam. Tak jest na przykład z tym pomnikiem, prawda? Tutaj uważam, że mam absolutną rację i tego nie odpuszczę. Działalność polityczna nauczyła mnie tego, że jeżeli ma się posuwać do przodu, to trzeba umieć słuchać argumentów przeciwnika i nie przypierać go do ściany, bo on musi mieć możliwość manewru. I to jest wyrozumowane. Tego się nauczyłem w życiu publicznym.
Pytam po prostu o to, jak pan widzi sam siebie. Czy na przykład co? Czasami narzuca pan swoje zdanie albo...
Tak mówią. Niektórzy tak mówią. Mnie się to wydaje, że nie. Nie, ale tak mówią, także pewno coś w tym jest.
Mhm. Albo, nie wiem, na przykład nie lubił pan tańczyć, a żona bardzo. Pytam o tego...
Nie, tu mieliśmy wspólne upodobania, specjalnie za tym nie przepadaliśmy, ale lubiłem, właśnie z żoną lubiłem tańczyć, zwłaszcza jak się któraś z nas pomyliło, bo wtedy się przytulaliśmy, to było takie miłe.
Czyli wsparcie również na tym froncie.
Tak, tutaj mieliśmy podobne... Jakoś specjalnie nie lubiliśmy chodzić na takie prywatki tańczone czy inne. Byliśmy raczej domatorami, tym bardziej, że bardzo szybko pojawiły się dzieci i one nas, że tak powiem, domówiły. Także musieliśmy prowadzić życie domowe. Na zajęcia chodziliśmy wymieniając się. Jak ja szedłem na zajęcia ze studentami, żona była w domu, jak ona szła na zajęcia, ja byłem w domu. Wtedy musiałem się nauczyć gotować podstawowe zupy, żeby dzieci nakarmić. I bardzo często bywało tak, że na schodach się mijaliśmy przy tych dzieciach. Nie? Bo...
A podstawowe zupy dla pana to jakie? Rosół?
Rosół nie jest zupą. Rosół to jest kategoria sama w sobie.
Przepraszam.
Rosół się obraża, jak się mówi na niego zupa. Zupy to jest pomidorowa, ogórkowa, warzywna, to są zupy. I te się nauczyłem szybko gotować i nawet do dzisiaj to robię.
Jest pan człowiekiem czynu, to podkreślam raz jeszcze. Natomiast czy były takie momenty, a podejrzewam, że tak, kiedy czuł się pan bezradny?
Bezradny się czułem, jak znalazłem się w więzieniu, bo wtedy nic ode mnie nie zależało. Wzięli mnie z pełnej aktywności solidarnościowej, bo nie dość, że ja byłem w Komisji Zakładowej Solidarności, wcześniej zakładałem Solidarność pewno w 30 zakładach pracy i szkołach w Poznaniu i budowałem dom w 1981 roku, własnoręcznie budowałem segment szeregowca i z tej pełnej aktywności nagle znalazłem się w celi więziennej, gdzie drzwi nie miały klamki i po prostu nic ode mnie nie zależało. zorganizowano mi życie. To było rzeczywiście bardzo trudne, tym bardziej, że nic nie wiedziałem o tym, co się dzieje z rodziną. Martwiłem się, że ona miała 4 dzieci na głowie, najmłodszy synek miał 2,5 miesiąca. To było takie straszne, to było straszne.
To był dokładnie 13 grudnia
81. To było dokładnie w nocy 12 na 13 grudnia, chyba gdzieś koło 2:30. Mnie wzięli milicjanci i Ubek na komendę miejską policji. Wtedy to było na Zagórzu, bo to była Ratajska. A o 6:00 wylądowałem w więzieniu w Gębarzewie. I stojąc jeszcze przed wejściem do celi na korytarzu, z głośnika usłyszeliśmy przemówienie Jaruzelskiego wprowadzające stan wojenny. I tak prawdę powiedziawszy, wtedy się uspokoiłem, bo się dowiedziałem, że jestem internowany. Z literatury wiedziałem, że internowany się nie zabija, nie rozstrzeliwuje, tylko przetrzymuje. No to był ten plus, prawda, że się uspokoiłem, że nie grozi nam utrata życia czy czegoś.
A żona miała wtedy o panu jakiekolwiek informacje?
Nie, do Wigilii nie miała o mnie żadnych informacji. To dla niej był koszmar. Jak ona przyjechała w pierwsze święto do mnie, to ja zobaczyłem kobietę o 20 lat starszą. 20 lat starszą, tak to oceniałem, ale równocześnie z takimi pałającymi oczyma, która mi mówiła, siedź spokojnie, w domu jest wszystko w porządku i niczego nie podpisuj. To do mnie dotarło dopiero później, że ona mi to powiedziała. A to było, chodziło o to, żeby nie podpisywać lojalki, bo nas przekonywali, żebyśmy podpisali lojalkę i wtedy będziecie na święta w domu. A żona mówi, siedź spokojnie, niczego nie podpisuj.
A czy później te prośby, nakazy dotyczące podpisywania lojalki jeszcze się powtarzały w pana życiu?
Nie, nie. No, ja myślę, że przesłuchujący mnie SBK zorientował się, że tutaj nic to nie da. On zresztą popełnił błąd na samym początku przesłuchania, bo przyznał się, że skończył polonistykę. Ja mu od razu powiedziałem, że po takich studiach pracuję w takiej firmie, że się powinien głęboko z tego wstydzić. Pytałem go, u kogo pisał pracę magisterską. Powiedział, że u profesora Sajkowskiego. Mówię, no to sprawdzę, jakim pan był studentem i co pan robił. On mi zakazał tego robić. Tak ustawił sobie rozmowę na początku, no już był przegrany, prawda? Ja po prostu poza tym prawdopodobnie byłem tak wyrazisty, że ja nawet nie miałem propozycji współpracy.
Czy oprócz tej wizyty nauczyciela przed laty w domu, to właśnie internowanie było takim drugim wyrazistym węzłem, który wywarł piętno na pana życiu?
Niewątpliwie. Cała Solidarność, wybór papieża. A jeszcze wcześniej miałem taką bardzo, bardzo ciekawą sytuację, jak pojawił się kor. Staszek Barańczak, to był mój młodszy o 2 lata kolega, zapisał się do koru, działał w korze i on został wyrzucony z pracy. Studenci podpisywali listy w obronie Barańczaka. I władze uczelni zorganizowały taką akcję, że zaprosił rektor i wtedy pierwszy sekretarz partii na uczelni, zaprosili opiekunów lat i grup z polonistyki, żeby przekonać studentów, żeby wycofali te podpisy. I żeby to tak zrobić, że to wychodzi od studentów, a nie od nas, że to nakazowe, że sami to jest nasza inicjatywa. No ja wtedy stanąłem przed dylematem, co zrobić, czy stracić twarz przed studentami, czy po prostu powiedzieć prawdę. I po prostu powiedziałem im prawdę. Powiedziałem im prawdę, że zostaliśmy zaproszeni przez rektora i sekretarza i dano nam taką propozycję. I spytałem ich, kto z was podpisał. Wszyscy podnieśli rękę do góry. Dwóch nie, ale sami powiedzieli, myśmy nie podpisali, bo nas wtedy nie było na uczelni, ale jakbyśmy byli, też byśmy podpisali. To ich spytałem, czy podtrzymujecie ten podpis? Tak. Ktoś chce wycofać się? Nie. To powiedziałem, jako wasz nauczyciel akademicki, jestem z was dumny i mnie zablokowało. I to był początek, bo wtedy podjąłem ważną decyzję. To groziło relegacją z uczelni, taka postawa. Ale wtedy zaprosił mnie taki wielki autorytet moralny tamtego czasu na uczelni, profesor Jarosław Maciejewski. I on mnie zapraszał wtedy już na takie cotygodniowe spotkania, gdzie omawiało się sytuację polityczną w kraju. I to była moja szkoła myślenia politycznego. Dzięki Maciejewskiemu się tego dowiedziałem. No a potem był papież, który przewartościował życie wszystkim Polakom, no i Solidarność, która była i jest ruchem mojego życia.
Poza protokołem.
Nowoczesny patriotyzm to nie tylko odwoływanie się do tradycji, do przeszłości, chociaż oczywiście też, ale tak się zastanawiam, czy elementem pana patriotyzmu nie są, nie były też spływy kajakowe, które były słynne wśród studentów. To, że pan w nich uczestniczy.
Organizowałem je.
A no właśnie. Tak, i to jest właśnie pan.
Te spływy to się pojawiły, jak już miałem więcej trochę lat i nie bardzo mogłem chodzić po górach tak, jak lubiłem. Ja lubiłem chodzić bardzo szybko, a równocześnie w góry zawsze chodziłem z rodziną i dziećmi. I oni chodzili wolniej. Ja, żona mi dawała jeden dzień na tak zwaną wyrypę, że ja szedłem sam i wtedy rzeczywiście dochodziłem się tak do krasu możliwości i to było właśnie to, o co chodziło. A po tym, jak się to skończyło, to polubiłem spływy kajakowe i organizowałem, brałem studentów. No i to były przepiękne wyprawy, bo można było zmagać się z trudnościami. Lubiłem pływać Drawą. Pływaliśmy Drawą, bo to przepiękna rzeka, 180 km długości. Robiliśmy to w 8 dni, 10 dni, w zależności od pogody. No i potem te cudowne wieczory przy ognisku, kiedy tworzyły się rozmowy, oni się bawili, rozmawiali, siedzieli długo. Ja potem już szedłem wcześniej spać, oni jeszcze siedzieli, potem nie miałem możliwości ich wyciągnąć rano, bo zależało mi na tym, że wcześniej wypłynąć i dopłynąć na nasz kolejny kemping i zająć jakieś lepsze miejsca, a nie wciskać się między inne namioty. No ale nigdy mi się nie udawało to, żeby oni się wygrzebali wcześniej niż przez 2 godziny.
Czyli jednak są takie siły, które potrafią pana pokonać.
Tak, tak. No, zorientowałem się, że tu nie ma rady i potem się uspokoiłem, wszedłem sobie na spacer w las, a oni się tam grzebali. Mhm. Ale to były przepiękne sprawy, bo byli ze mną na spływie studenci, którzy oblali u mnie egzamin. No to i oni mimo to byli, oni potem oczywiście musieli ten egzamin zdać, bez względu na to, że byli u mnie na spływie, bo to są rozłączne rzeczy.
Myślałam, że egzaminował pan w kajaku.
Nie, nie, to tam już w ogóle, tam nie na te sprawy. Czasem mi mówiłem tylko o języku, ale nie prowadziłem zajęć. Zajęcia prowadziłem z Jurkiem Fieczką, który był moim studentem i był w Gębarzewie. To o jego w Gębarzewie przeegzaminowałem rzeczywiście. Najpierw mu tam ćwiczenia robiłem. Jak on szedł na spacer, to albo ja, to wciskaliśmy sobie przez szparę drzwi ćwiczenia i potem egzaminowałem go. I tam dostał 4+. Do dzisiaj miał pretensje, że nie dałem mu 5, ale umiał na 4+, dostał 4+ i tyle.
No dobrze, że mogliście tym zająć głowę.
Tak, tak.
Podczas
tak.
internowania.
Trochę tam mieliśmy, to się oczywiście mogło pojawić dopiero wtedy, jak otworzyli nam cele, bo najpierw byliśmy w celach pozamykani, wtedy nic nie można było robić.
To idźmy w stronę prywatną. Dziadek Staszek, ten dzisiejszy.
Dziadek Staszek ma 12 wnucząt, które dziadkowanie to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, znacznie łatwiejsza, łatwiej, bo jest przyjemność bez odpowiedzialności. Ojciec to jednak musiałem i wychowywać, i pilnować sprawy bytowej, a tutaj to mi odpada, prawda? Ja jestem dziadkiem niepobłażliwym, ale dzieci nie mogą przekraczać pewnych granic, oni to wiedzą i staram się to stosować. Daję im miłość i myślę, że od nich też otrzymuję to.
A z czym do pana przychodzą?
To są takie rodzinne sprawy. My prowadzimy takie rozmowy. Na ogół są to rozmowy gry językowe, bo oni jakby pewno odziedziczyli gdzieś. Bardzo lubiłem gry językowe, przerzucanie kontekstów, bo słowa, które w jednym kontekście były powiedziane, w innym... Inaczej znaczy. Takie gry językowe robiłem już jako dziecko. Pamiętam, że mama się denerwowała, a ojcu się to podobało, jakbyśmy z bratem się tak przerzucali słowami. I to samo ma mój syn, jeszcze w większym stopniu niż ja. I to samo mają moje wnuki.
Nasza rozmowa poza protokołem dobiega już końca. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie.
A ja z bardzo wielką przyjemnością spotkałem moją dawną studentkę, którą oczywiście od początku pamiętam.
Życzę panu dobrego czasu, tego, który przed panem. I dziękuję za obecność w studiu.
Ja dziękuję za to, że pani zechciała po prostu taką rozmowę ze mną poprowadzić.
Sama przyjemność.
Poza protokołem.